Dzisiaj, słuchajcie, mamy takie trochę święto, w tym sensie, że zaczynamy pierwsze kazanie z nowego cyklu. Nie wiem, czy pamiętacie, co przez ostatnie 2,5 roku żeśmy przechodzili. Dzieje apostolskie, oczywiście z przerwami na różne okolicznościowe kazania. No i dzisiaj zaczynamy, tak żeśmy w Radzie Zboru dyskutowali, co by tutaj wziąć następnego, na następne 2,5 roku, jak Pan Bóg pozwoli dożyć. Albo i 3 lata, albo może 2, jak się przyspieszymy bardzo mocno. Także będzie to pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Także otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział i będziemy czytać pierwszych 9 wersetów. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział i pierwszych 9 wersetów. Czytamy tak, będę czytać z Biblii Warszawskiej. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes, brat. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czy jest nadzieja dla Kościoła, które znajduje się w bardzo trudnym otoczeniu? W takim otoczeniu, które sprawia, że generalnie ludzie zachowują się bardzo niewłaściwie. I jest to akceptowane powszechnie. Czy jest, innymi słowy, nadzieja dla Kościoła w wielkich miastach? Zaraz trochę wam powiem, jak Korynt wyglądał. I ten Korynt generalnie nie wyglądał za dobrze. O tym trochę wiemy już pewnie. Ale tak konkretniej pokażę, dlaczego nie wyglądał za dobrze. To było naprawdę trudne miejsce do życia i trudne miejsce dla Kościoła do tego, żeby zachować czystość i żeby zachować świętość. Czy jest nadzieja dla takich miejsc? Pamiętam, kiedyś ktoś mówił, że w Nowym Jorku bardzo trudno się zbory zakłada, bo Nowy Jork też ma taką podobną specyfikę. A co z Warszawą? Jak Warszawa wpływa na zbory? Czy jest łatwo być wierzącym w Warszawie, czy łatwiej w Świnoujściu? Czy łatwiej w Toruniu? Czy łatwiej w Szczecinie? Czy łatwiej w Poznaniu? Poznań też duże miasto, ale mimo wszystko nie tak duże jak Warszawa. Jak to jest z tymi dużymi miastami? Pamiętam taki film z dawien dawna, gdzieś tam jeszcze z Batką byliśmy w Szkocji, poszliśmy do kina wtedy, co nam się rzadko zdarza. Taki film 8 mm był i to był film o takiej, generalnie o grzechu. I w tym filmie pada takie zdanie, które sobie zapamiętałem. Piekło się nie zmienia, ty się zmieniasz. I pamiętam, że to słowo gdzieś tak za mną chodziło, że piekło się nie zmienia. Jak ty wchodzisz do piekła, nie licz na to, że piekło zmienisz. To piekło zmieni ciebie. I takie trochę pesymistyczne to zdanie było, ale zastanawiałem się nieraz nad tym, no czy tak faktycznie nie jest. Czy tak faktycznie nie jest, że takie twarde, złe otoczenie po prostu ma wpływ na nas, po prostu sprawia, że zaczynamy zachowywać się inaczej. Czy Kościół w wielkim mieście może być wierny Bogu? Czy Kościół w wielkim mieście może być wierny Bogu? Czy ta dynamika nie jest często mocniejsza? Właśnie kariery, sukcesy, pieniądze, sława, przyjemności, używki, to wszystko na wyciągnięcie ręki, to wszystko uważane za normalne, oczywiste, czy faktycznie to na nas nie wpływa. I popatrzcie, że dzisiaj zaczęliśmy list właśnie do zboru w takim mieście. Zaraz wam powiem o Koryncie, ale to jest list właśnie do zboru w takim mieście i będziemy się zastanawiać, jak ten początek tego listu do zboru w takim mieście apostoł Paweł, co on im tam mówi. I chciałbym taką jedną myśl wam dzisiaj zostawić, która myślę, że podsumowuje całe to kazanie. Jak całą resztę zapomnicie, to zapomnijcie. Ale tą jedną rzecz chciałbym, żebyście pamiętali. Bóg jest wierny i jest pośród nas, nawet w Koryncie. Bóg jest wierny i jest pośród nas, nawet w Koryncie. I uwaga, nawet gdy Korynt jest w nas. I w Koryncie, i nawet kiedy ten Korynt pcha się do nas, jak jesteśmy uczciwi, to powiemy, że jest w nas. Może nie do końca, Duch Święty też jest w nas, ale czujemy ten Korynt w sobie. Ale czujemy ten Korynt w sobie. I kiedy patrzymy na właśnie list apostoła Pawła, to widzimy, że te pytania o tą dynamikę i to ten wpływ miasta na zbór, na chrześcijaństwo, to były bardzo praktyczne pytania dla apostoła Pawła. Popatrzcie na drugi rozdział, werset trzeci, albo posłuchajcie, jak on opisuje, w jaki sposób się pojawił w Koryncie. Drugi rozdział, trzeci werset. Mówi tak, przybyłem do was w pełni mocy, z nadzieją i radością, tak mówi? No nie. Kiedy zbliża się do tego Koryntu, to co jest powiedziane, przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Apostole Pawle, nie masz wiary? Dlaczego tak było? Myślę, że są poważne powody. Oczywiście on to przezwyciężył i tak dalej, ale on uczciwie mówi. Ja się bałem tego Koryntu. Ja się tego Koryntu bałem. Dlaczego? Po pierwsze, było to największe miasto, w którym służył, poza może Efezem, ale Efez był trochę, nie był aż tak bardzo dynamicznym miastem. To było około 250 tysięcy mieszkańców, co też na tamte czasy, jeszcze na takie ściśnięcie, to była potężna ilość mieszkańców. Były dwa porty po dwóch stronach miasta i tu poproszę, nie wiem, czy macie już mapkę. Jest mapka? To się za chwilę może mapka pojawi. No i generalnie, jak zobaczycie, na dole mamy Pelopones, a na górze mamy resztę Grecji. I jest taka maleńka przestrzeń, no tam nie wiem, z 10 kilometrów może ma ta przestrzeń, która łączy Półwysep Pelopones z całą Grecją. Co tam mamy? Korynt. Tam mamy Korynt. Jakbyśmy popatrzyli na trasę handlową z Italii do całości Grecji, to generalnie albo naokoło tego Peloponezu musieli przepływać, albo, co było bardzo korzystne i ze względu na wiatry znacznie bardziej bezpieczniejsze, próbowali się właśnie przez ten malutki kawałek ziemi przedostać. I generalnie mieli dwa sposoby. Jak były duże statki, to lądowały po jednej stronie w porcie. Ładunek sobie przejeżdżał do drugiego statku po drugiej stronie, bo tak się po prostu opłacało. Albo jak były małe statki, to mieli takie duże rolki i na tych rolkach po prostu te statki przesuwali poprzez cały ten kawałek i one sobie lądowały z drugiej strony. Także dla małych jednostek rolki, dla dużych jednostek przeładunek. I wyobraźcie sobie, cały czas zasuwają albo te rolki, albo te statki, albo te ładunki, cały czas coś się dzieje. Takie, można powiedzieć, no literalnie widać tą dynamikę tych wszystkich dóbr, które są w Koryncie. Dodatkowo był to drogowy szlak handlowy Peloponezu z północą, czyli wszystkie miasta, które były na południu, na Półwyspie Pelopones, jak chciały się przedostać do Grecji albo do, nie wiem, do Bałkanów albo gdziekolwiek, musiały przechodzić przez Korynt. A więc dwa skrzyżowania. Jedno skrzyżowanie właśnie drogi morskiej i drugie skrzyżowanie północ-południe drogi lądowej. Było to miasto nowe, bez dziedzictwa, otwarte na wszystko. W 146 roku przed naszą erą było zniszczone przez Rzymian, bo nie chciało się Rzymowi poddać. Rzym je całkowicie zrównał z ziemią i po 50 latach Juliusz Cezar odbudował to miasto. Także wyobraźcie sobie, że przez 100 lat, bo mniej więcej apostoł Paweł jest w 50-52 roku, pojawia się w Koryncie, czyli po 100 latach ma już 250 tysięcy ludzi, i cała ta infrastruktura i to wszystko, to naprawdę szybko powstało. Pamiętam, kiedyś Łódź była takim miastem w XIX wieku, gdzie po prostu nie było miasta, podjęto decyzję, trzeba wybudować miasto i wiemy, jak Łódź była wielka. Tak? Do dzisiaj jest drugim największym miastem w Polsce. pełnym przemysłu, pełnym gwaru, pełnym ludzi, którzy ściągają z różnych stron, mnóstwo języków, mnóstwo narodowości, to wszystko się gdzieś tam, wiecie, wszyscy ludzie się spotykają, różne religie, różne przekonania, różne światopoglądy i to wszystko jak w kotle się po prostu miesza. I czymś takim również był właśnie Korynt. Igrzyska istyjskie. Były to największe igrzyska poza igrzyskami olimpijskimi. Też tych igrzysk różnych lokalnych było dużo. To były drugie najważniejsze igrzyska w tamtych czasach, właśnie w Koryncie. Nad miastem była potężna góra. I teraz poproszę drugi obraz, jeśli widzicie. Widzicie górę? Jeszcze nie, ale za chwilę zobaczycie. Generalnie na tej górze... Jest już? Dobra. To na tej górze była świątynia Afrodyty. W świątyni Afrodyty było około 1000 prostytutek, które co wieczora z tej świątyni schodziły do miasta. I tak to, dlatego mamy pojęcie cór Koryntu, dlatego to miasto było tak bardzo wyuzdane i dlatego to miasto było tak bardzo okryte właśnie taką opinią zupełnego braku zahamowań. I stąd na przykład pojęcie w Grece, już przetłumaczę je, koryntianować się. Co to znaczyło, że ktoś się koryntianuje? To znaczyło, że jest kompletnie pozbawiony żadnych zasad. I to normalnie weszło w język powszechny Greki w tamtych czasach. Oprócz tego mieli świątynię Melkarta, patrona nawigacji, no to taka branżowa powiedzmy świątynia przy tym porcie. Ale oprócz tego była jeszcze, o której się dzisiaj zapomina, była świątynia Apolla. A kim był Apollo? Apollo był bogiem muzyki i poezji, co brzmi fajnie, ale był również bogiem piękna męskiego ciała. Co w praktyce oznacza, że ta świątynia była centrum homoseksualizmu. Czyli wyobraźcie sobie, z jednej strony świątynia Afrodyty, z drugiej strony świątynia Apolla. Mieszkajcie w takim mieście. Mieszkajcie w takim mieście. I wszędzie jeszcze cały czas ten biznes, mnóstwo różnych marynarzy, mnóstwo różnych jakichś wędrowców. No to wszystko tak właśnie w Koryncie wyglądało. Także można by podsumować. Kocioł biznesu, prostytucji, szybkiego handlu, religii, niewolnictwa, hazardu, rozrywki, nieustannego ruchu, złodziejstwa, sportu, wielkich fortun, biedy, możliwości, bez tradycji, bez dziedzictwa, gdzie wszystko i dla wszystkich jest dozwolone. Tak mniej więcej wyglądał Korynt w czasach apostoła Pawła. I wyobraźcie sobie tego apostoła Pawła, on idzie sam. On idzie sam. Później dojdą do niego jego współpracownicy. Idzie sobie apostoł Paweł z góry, z Macedonii, idzie, przechodzi przez, zaraz powiem jeszcze, przechodzi przez Filipię, przez Bere, przechodzi przez Ateny. Generalnie w tych Atenach mu za dobrze nie poszło. To jest ciekawe, nie mamy w Dziejach Apostolskich żadnego komentarza, czy poszło mu dobrze, czy nie. Zbór niby założony, niby powiedział to kazanie na Areopagu, z którego my dzisiaj dużo czerpiemy mądrości, jak komunikować Ewangelię, ale tak naprawdę trochę wychodzi, myślę, szczególnie patrząc na ten kontekst tego drugiego rozdziału, trzeciego wersetu, przybyłem do was w słabości, w lęku i wielkiej trwodze, być może przychodzi tak naprawdę z takim poczuciem, jak to będzie? Jak to będzie? Czy ja sobie poradzę? Czy ja jestem w stanie przekazać tą Ewangelię tym dziwnym ludziom, którzy żyją filozofią, którzy mają zupełnie inny pogląd na życie niż ja, Hebrajczyk, Żyd, z Żydów. Z jednej strony, owszem, był obywatelem Cylicji, był człowiekiem dwóch światów, był obywatelem rzymskim, ale prawie całe życie przeżył wśród Żydów. I to im było mu łatwo powiedzieć Ewangelię. Przychodzi do Aten, wcale nie jest prosto. I idzie do Koryntu, gdzie myśli sobie, pewnie będzie jeszcze ciężej. Wiedząc o tej całej nieczystości, o tej całej bezbożności tego miejsca. Dlatego myślę, ten drugi rozdział, trzeci werset tak właśnie jest opisany. Przybyłem do was w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze. Być może też słabość oznacza po prostu słabość fizyczną, bo on już był pobity, on już był po kilku biczowaniach, on był już po kilku kamienowaniach. Teraz wyobraźcie sobie taki człowiek lekko połamany, skóra na plecach pozdzierana, jakieś wrzody, jakaś ropa. Idzie, żeby głosić Ewangelię do takiego miasta. I powiem wam, że z mojej perspektywy to, że on w ogóle tam szedł, to już miał wiarę. To już miał wiarę, że on tam w ogóle szedł. I otworzył usta. Jak mu poszło? Kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, pierwszych 8 wersetów, nie będę teraz tam wchodził, możecie sobie przeczytać, podsumuję to. Poszło mu dzięki łasce Bożej zaskakująco dobrze. Zaskakująco dobrze mu poszło. Po pierwsze, spotkał Pryscylę i Akwilę, którzy od razu go przygarnęli. Mieszkał razem z nimi, wytwarzał namioty razem z nimi, gdzieś się zżyli, gdzieś się ewidentnie pokochali, oni jego szanowali, on był im wdzięczny za to, że mu pomogli. I czytamy w Dziejach Apostolskich, że był bardzo zachęcony, był bardzo zbudowany tym. Więcej, zaczął od razu głosić Ewangelię. Zaczął od synagogi. Na początku, jak tradycyjnie w synagogach jest, mu nie poszło, ale potem dwie bardzo ważne osoby się nawróciły. Pierwszy przełożony synagogi i to był Kryspus, a potem Sostenes. I tego Sostenesa, słuchajcie, widzimy tutaj w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie listu do Koryntian. Wyobraźcie sobie, jak ta synagoga musiała być poruszona, że przychodzi Paweł, oni są wszyscy na nie, ale przełożony się nawraca, czyli pastor albo ksiądz, jakbyśmy dzisiaj patrzyli. Potem wybierają sobie drugiego i co ten drugi robi? Też się nawraca. I naprawdę to musiało mieć potężny wpływ na cały Korynt, a przynajmniej na Żydów okolicznych. Ale wiemy, że tuż obok synagogi dom miał niejaki Tycjusz Justus, o którym wielu uważa, że to jest Gajus, który też się pojawia tutaj w 14 wersecie. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, dlatego że Rzymianie mieli trzy imiona i to jest prawdopodobne, że chodzi o tą samą osobę. I teraz wyobraźcie sobie, że oni się spotykają, mają swoje nabożeństwa, dom obok synagogi. Idealna, można powiedzieć, idealne miejsce na ewangelizację. To był już Rzymianin, to już nie był Grek, to już nie był Żyd, ale był człowiekiem, który był przybliżony do synagogi, a więc rozumiał wszystkie, całą nadzieję, rozumiał Pisma Święte, ale był jednak Rzymianinem. I przez niego wchodzi Ewangelia w ten cały świat pozażydowski. I czytamy, że sukces rzeczywiście był mocny. 10, 18 rozdział, 8 werset Dzieje Apostolskie mówi, wielu uwierzyło, a potem, żeby apostoła Pawła zachęcić, żeby właśnie gdzieś w tych wszystkich jego słabościach, żeby nie czuł się jakby osaczony w tym wszystkim, przychodzi sam Jezus Chrystus do niego w śnie i mu mówi, nie bój się, lecz mów, bo ja jestem z tobą. Nie bój się, lecz mów, mam wiele ludu w tym mieście, mówi, innymi słowy, jeszcze wiele osób się ma nawrócić, ja działam wśród ludzi w tym mieście, bądź odważny, nie bój się mówić, ja jestem z tobą, zobaczysz. No i rzeczywiście zobaczył, siedział tam około półtora roku apostoł Paweł i rzeczywiście ten zbór zrobił się duży. Zrobił się duży. Paweł jednak wyjeżdża do Efezu. Czytamy dalej w Dziejach Apostolskich. Paweł wyjeżdża do Efezu. Potem jedzie dalej trochę dbać o te zbory, które pozakładał w Azji Mniejszej. I zbór zostaje bez pasterza. Jak sobie radzą Koryntianie bez Pawła? No i generalnie trzeba uczciwie powiedzieć, i teraz trochę streszczę cały pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, że problemy wychodzą na jaw. Że dopóki jeszcze ten apostoł Paweł był, jakoś ich napominał, trzymał, ta zachęta była, to wszystko szło. Ale jak apostoła Pawła zabrakło, to popatrzcie, z jakimi problemami oni zaczęli się stykać. To są tylko te problemy, wymieniam tylko te problemy, które pojawiają się w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. Kłótliwość, zarozumiałość, poddawanie się światowym trendom i modom, chwiejność, niemoralność, niedojrzałość, egocentryzm, flirtowanie z bałwochwalstwem, poczucie wyższości ze względu na status i finanse, skąpstwo, brak miłości, podziały w zborze, pijaństwo na wieczerzy pańskiej, używanie darów duchowych dla wywyższenia się nad innych, bałagan i chaos na nabożeństwach, niepohamowanie kilku sióstr w próbach kontrolowania zboru i nabożeństwa, lekceważenie doktryn, przede wszystkim o zmartwychwstaniu Jezusa, w przekonaniu o własnej dojrzałości i duchowości, chętne uleganie wymownym heretykom, niechęć do ofiarowania na potrzebujących w Jerozolimie, wypominanie Pawłowi otrzymywanego wsparcia i brak praktycznej miłości. Taki list, wiecie, ciężki list. Ciężki list. Ja bym powiedział, że patrząc na to, nie tylko oni byli w Koryncie, ale i Korynt był w nich. patrząc na to, można by powiedzieć, nie tylko właśnie, bo oni byli w Koryncie, ale jakby ten Korynt był w nich. Jakby, no ta kultura po prostu taka jest. To nie było nic prostego. I teraz trochę nawiązałem do tego, że Warszawa jest podobna, bo jest dużym miastem. Kto się urodził w Warszawie? Ręka w górę. Trochę młodzieży. I trochę nawet też i starszej młodzieży. Ale to może tak, kto się nie urodził w Warszawie? Ręka w górę. Popatrzcie, skąd myśmy tutaj na tych słoikach przyjechaliśmy. Ale czemu tutaj przyjechaliśmy na tych słoikach, do tej Warszawy? Chociaż moja babcia była z Warszawy. Słuchajcie, ja tutaj wracam. Czemu? Bo są możliwości, bo jest lepsza praca. Tak? Popatrzcie, że to tak jest, że duże miasto ma to w sobie. Że duże miasto i można dać się uwieść temu właśnie duchowi dużego miasta. Temu pędowi, wyścigowi, niepohamowaniu, nieskrępowaniu. Można dać się temu uwieść. To po prostu jest cechą dużych miast. Nie ma co udawać, że nie jest. I ja teraz nie chcę twierdzić, że to wszystko, co było w Koryncie, to jest i naszym problemem. Nie. Ale uczciwie sobie powiedzmy, że to, co było w Koryncie, jest pewnym duchowym obciążeniem zboru w dużych miastach. Po prostu jest. Może nie jeden do jednego, ale jednak jest. Więc kiedy będziemy zastanawiać się nad tym całym listem do Koryntian, chciałbym, żebyśmy sobie trochę tak, wiecie, to tak jak wiecie o pewnych obciążeniach rodzinnych, że ktoś tam wcześniej miał skłonność do tego czy tamtego. Warto to wziąć pod uwagę? No warto. Głupotą by było nie brać tego pod uwagę. Więc tak samo my. Jesteśmy zborem w wielkim mieście i nie powinniśmy udawać, że te tematy są zupełnie dla nas nieistotne, poza nami, że my jesteśmy tacy mocni, że sobie doskonale radzimy i w ogóle wszystko jest z nami super. Po prostu jesteśmy zborem w wielkim mieście. Jesteśmy zborem podobnym do Koryntu i powinniśmy, kiedy będziemy czytać ten fragment, po fragmencie z tego listu, powinniśmy pytać się, Panie Boże, daj mi łaskę, żeby ten Korynt ze mnie wylazł. Daj mi łaskę, żebym sobie z tym poradził, czy poradziła. Dlaczego? Dlatego, że jak tak już patrzę, podsumowując na cały ten list, co radzi apostoł Paweł im, to popatrzcie na 16 rozdział, 13-14 werset. Myślę, że to jest takie dobre podsumowanie całego tego rozdziału, całego listu. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 16 rozdział, 13-14. Omawiając te wszystkie problemy, które są omówione, jak on to podsumowuje w takich dwóch punktach? Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Innymi słowy, pracujcie nad swoją wiarą. Czuwajcie, bądźcie ostrożni. Nie bądźcie ludźmi, którzy się wydaje, że wszystko po prostu jest dane raz na zawsze, i można teraz duchowo leżeć do góry brzuchem, bo ja taki super jestem. Nie. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni, a po drugie, wszystko niech się dzieje u was w miłości. To, czego im tak bardzo brakowało. Wszyscy byli tacy super, tacy fajni, jakoś to fajnie wyglądało, ale jak przychodziło co do czego, to nikt nie był ofiarny. Jak przychodziło co do czego, to jeden w trakcie wieczerzy był pijany, a drugi był głodny. Czyli miłość i czujność duchowa. Myślę, że te dwie rzeczy gdzieś tak ostatecznie, kiedy patrzymy na cały ten rozdział, na cały ten list, jest właśnie tym, co apostoł Paweł im nakazuje. Natomiast spójrzmy na ten dzisiejszy fragment, jak apostoł Paweł rozpoczyna tak trudny list. Jak apostoł Paweł rozpoczyna napominanie tego zboru w wielkim mieście. I chciałbym się podzielić takimi czterema punktami, patrząc na to, co dzisiaj przeczytaliśmy. Po pierwsze, zakorzenia ich albo kotwiczy w Bogu. Zakorzenia czy kotwiczy ich w Bogu, który jest pośród nich i który działa pośród nich. I popatrzcie na werset drugi. Zborowi jakiemu mówi? Do jakiego zboru pisze? Bożego. Ma to znaczenie, że to zbór Boży? Ma. A jakie? Że to Bóg go stworzył. Że to Bóg go prowadzi. Że to do Boga ten zbór jest, ten zbór przynależy. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne. W różnych miejscach możemy być, ale ostatecznie nasza tożsamość powinna być w Bogu. Jesteśmy zborem Bożym. Później popatrzcie, 12 werset, oni będą mieć problem. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. I gdzieś apostoł Paweł chce powiedzieć, należycie do Boga. To jest jakby sedno. Okej, mamy różne nazwy, nazywamy się ze względu na historię, ale gdzie jest nasza tożsamość? Czy w pewnych procesach historycznych, czy w tym, że należymy do Chrystusa? To, co zawsze mówię w trakcie wieczerzy. Kogo to jest stół? Pański. To jest stół pański. To nie jest nasz kościelny stół. To nie jest baptystyczny stół. To nie jest wspólnoty radość stół. Nie. To jest stół Jezusa Chrystusa. I to jest nasza tożsamość. Jakby niezależnie od wszystkich innych rzeczy, najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, w kim jest nasza tożsamość, do kogo należymy, kto w nas działa. I o ile o tym będziemy pamiętać, wszystko się jakoś ułoży. Ale musimy pamiętać, w kim jest nasza tożsamość. A więc to Boży zbór. Dalej, poświęceni w Chrystusie Jezusie. Poświęceni w Chrystusie Jezusie. Dalej, powołanym świętym. Popatrzcie. Nawróciłeś się? A dzięki komu się nawróciłeś? Dzięki Bogu, tak? Dzięki łasce Bożej, dzięki Chrystusowi, dzięki Duchowi Świętemu, dzięki miłości Ojca. Popatrzcie, to jest nasza tożsamość. Jeśli będziemy pamiętać, kim jesteśmy, cała reszta się poukłada jakoś. Ale musimy naprawdę zadać sobie pytanie, czy to faktycznie jest moja tożsamość, że ja jestem powołanym świętym, że się nawróciłem, że się trzymam Chrystusa, czy nie? Czy to jest taki dodatek do mojego życia? W niedzielę, fajny, poranny, sympatyczny. Jak to jest? Czy to jest faktycznie twoja tożsamość i moja tożsamość? Że nasz zbór przede wszystkim należy do Boga, to Bóg w nim działa. Jesteśmy poświęceni w Jezusie Chrystusie. Oddzieleni, uczynieni innymi. To jest Jego Kościół. Do Niego należymy. Cała reszta jest wtórna. Wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Znowu myślę, że to jest pokazane, że mamy ze wszystkimi innymi jakby mamy widzieć, że należymy do całego Królestwa Bożego, a nie, że my tylko sami dla siebie żyjemy tutaj. Nie, nie żyjemy sami dla siebie. Należymy do szerszego Królestwa Bożego i mamy pewne obowiązki z tym wynikające, ale mamy też pewną zależność, pewną mądrość. To wszystko jest ważne. Nie żyjemy sami dla siebie. Jaka jest twoja tożsamość? Co jest pierwsze w twoim sercu? To, co Boże, czy to, co ludzkie? I myślę sobie, że właśnie w takich miastach jak Warszawa, takich miastach jak Korynt wtedy, no łatwo było po prostu czerpać swoją tożsamość z tego, kim jestem w oczach ludzi. Ze statusu, z tego, że mi idzie. No jak mi nie idzie, to trochę wtedy wiadomo, nos na kwintę. No ale wiecie, ale jak idzie, to łatwo z tego wtedy czerpać swoje poczucie tożsamości. Jaka jest twoja tożsamość? Co jest pierwsze w twoim sercu? Czy to, co Boże, że jestem chrześcijaninem, że należę do Chrystusa, że idę za Nim? Czy wszystkie inne pozostałe rzeczy? One są dobre, one są doczesne, one nas opisują. Ale pytanie, czy są pierwsze, czy są drugie? Co jest tak naprawdę ważne? Kolejna rzecz, werset 4. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Myślę sobie, że znowu, widząc te wszystkie tematy, które apostoł Paweł poruszy, wiedział o tylu różnych złych rzeczach, które się dzieją w zborze w Koryncie, a mimo to od czego rozpoczyna? Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana. I ja bym powiedział, im bardziej może mamy różne trudności w naszym życiu, tym bardziej nie wątpmy w to, że łaska Boża jest nam okazana. No bo od czego mamy rozpocząć tak naprawdę? W czym mamy mieć naszą nadzieję? Jak nie w tym, że Boże, Ty mi okazałeś łaskę. Ty mi okazałeś łaskę. Tak, mieszkam w Koryncie. Tak, ten Korynt czuje, że we mnie włazi. Ale Ty mi okazałeś łaskę. Ale Ty mi okazałeś łaskę. I tego się trzymam. Tego się uchwyciłem. I z tego nie chcę zrezygnować. Bo czego innego się mogę uchwycić? A czego innego ty się możesz uchwycić? No czego się chcesz uchwycić w swoim życiu? Nie wątpmy w to. Nie wątpmy w to nawet, kiedy mieszkamy w Koryncie i nawet, kiedy czujemy, że ten Korynt w nas włazi. Że łaska Boża jest właśnie dla kogo? Dla grzecznych czy dla grzesznych? Mała literka w polskim. Dla których? Tam szy jest, a nie czy, tak? Prawda czy nieprawda? Słuchajcie, szczególnie w Koryncie warto pamiętać o łasce Bożej. Łasce Bożej. Apostoł Paweł mówi, zaraz będę wam opowiadał o tych wszystkich problemach waszych, ale nie wątpię, że łaska Boża was dotknęła. Nie wątpię. Byłem z wami, nawracałem się z wami, głosiłem wam Ewangelię, niektórych z was nawet ochrzciłem, modliłem się z wami, przeżyłem z wami te całe półtora roku i nie wątpię w to, chociaż te wszystkie rzeczy wyszły. Tak, wyszły. Ale nie wątpię w to, że łaska Boża została wam okazana. I to jest podstawa. To jest podstawa. Jeśli i słuchajcie, czy łaska Boża jest dostępna w Koryncie? Jak myślicie? Jest czy nie jest? Jest. Korynt dalej jest Koryntem. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Korynt nie jest takim fajnym miastem do rozwoju duchowego jak Filipia. Ale jest łaska Boża dostępna? Jest. Jest. Nie wątpmy w to. Im bardziej się czujemy obezwładnieni, osaczeni Koryntem, tym bardziej nie wątpmy w Bożą łaskę. Tym bardziej. Niech to będzie ten punkt wyjścia dla nas. Boże, Ty masz łaskę dla mnie. I całość, i choćbym miał, nie wiem, przeorać całe swoje życie, jest to możliwe. Bo co? Bo mi okazałeś łaskę. Bo mi okazałeś łaskę. I od tego swoje życie rozpoczynam. I od niczego innego nie ma sensu swojego życia rozpoczynać. No bo jak? Bo od czego rozpoczniesz? Od tego, że jesteś silny duchowo? Co poradzisz? Poprężysz się trochę, tak tutaj pokażesz, co masz? No nie pokażesz, co masz. No co możesz pokazać? Nie za dużo pokażesz. Ja też nie pokażę. Łaska została okazana. Amen? Amen. To jest podstawa. Bez tego nigdzie się nie ruszy. I dalej przypomina im prawdziwe źródło mądrości i poznania. 5, 6, 7 werset. I to nie jest to, co im się wydaje. On dalej później cały 1, 2 rozdział będzie im pokazywał, że to, co oni uważają za mądrość, nie jest prawdziwą mądrością, bo to jest mądrość światowa. Oni są zachwyceni tą mądrością światową, a apostoł Paweł mówi, to wszystko przed Bogiem to jest głupstwo zwykłe. Ale zanim im powie o tym, co jest prawdziwą mądrością, a co jest mądrością pozorną, to im przypomina, że mają dostęp do prawdziwej mądrości i do prawdziwego poznania. I ten dostęp do prawdziwej mądrości i prawdziwego poznania i to źródło jest gdzie? W Chrystusie. W Chrystusie. Wy może dzisiaj, Koryntianie, tego nie widzicie, ale ja wam mówię, wy macie do tego dostęp. Macie do tego dostęp. Może tym trochę gardzicie, może to do was nie przemawia, może myślicie, że to jest takie zwykłe, takie miałkie. Tak jak Wieczerza Pańska, to też jakoś tak nie wygląda super mocno. Ale jest mocne, bo nas pokrzepia, zachęca, mobilizuje, stawia do pionu, pociesza. Macie to wszystko w Chrystusie. Ja wam pamiętajcie, macie dostęp. Jesteście przy Chrystusie. Tylko się nie odwracajcie na boki. Tylko się nie skłaniajcie do jakichś dziwnych mądrości, o których później apostoł Paweł będzie mówił. A więc mamy to prawdziwe źródło mądrości, poznania i duchowości. I my też je mamy, słuchajcie. I my też je mamy. To jest zwykła Ewangelia, to jest Słowo Boże, to są modlitwy, to jest Wieczerza Pańska i to jest Kościół. Ciało Chrystusa, które jest po prostu, w którym Bóg działa i przez które Bóg działa. Nic więcej nam nie potrzeba. Wystarczy nam to, co jest. Tylko się trzymajmy. Tylko się trzymajmy Chrystusa. I bądźmy dla siebie nawzajem, tak jak mówiłem na końcu, z tą miłością. Niech to będzie prawdziwe. I ogarniemy to życie. Jakoś przejdziemy. Trochę nas pokiereszuje po drodze może. Ale przejdziemy. Ale przejdziemy, bo łaska Boża jest większa i mocniejsza. I o tym, słuchajcie, ostatecznie mówi 8 i 9 werset. Jest mowa o Panu naszym Jezusie Chrystusie, 8 werset, który też utwierdzi was aż do końca. Jezus potrafi nas utwierdzić aż do końca. On ma tą moc, żeby nas utwierdzić aż do końca, nawet w Koryncie. Ma tą moc, żeby utwierdzić nas do końca, tak, że będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, kiedy Chrystus powróci, będziemy po tej właściwej stronie. On ma moc. On ma siłę do tego, żeby tak było. I 9 werset znowu mógłby zakończyć tylko bądźcie mocni. Ale on nie mówi tylko bądźcie mocni w wersecie 9. Co mówi? Wierny jest Bóg. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jezus ma moc, potrafi nas utwierdzić i przygotować na swój powrót, żebyśmy wytrwali, żebyśmy byli po właściwej stronie, żeby się do nas przyznał. Ma moc tą, to jest pierwsza rzecz, a druga, Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. A więc nadzieję dla nich w tych wszystkich problemach, które będą w tym liście, widzi w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. I w wierności Bożej. Nadzieja jest. Gdzie jest? Nie w Tobie, nie we mnie, tylko w Bogu. W Jego działaniu, w Jego łasce, o której możemy rozpocząć. Dlatego chciałbym Ciebie dzisiaj zachęcić do prostej rzeczy, patrząc na ten fragment. Zacznij od Boga. Zacznij od Boga. Gdzie zaczynasz w swoim życiu? Siedząc w swoim Koryncie. Albo czując ten Korynt w sobie. Gdzie zaczynasz? Czy zaczynasz od tego, że zrobię, zaprę się, wiecie, no, czy po prostu zaczynasz tak jak apostoł Paweł od tego, Bóg jest wierny, On mnie przeprowadzi. On mi okazuje łaskę. Na tym polegam. Czy zaczynamy od czegoś innego? Możemy mieć wiele problemów i kłopotów osobistych, kościelnych, warszawskich, międzynarodowych. To wszystko na nas wpływa. No wpływa nas. No to tak jest, nie ma co udawać. Ale właśnie pytanie, gdzie rozpoczynamy? Gdzie rozpoczynamy myśląc o tym, żeby coś zmienić? W czym jest nasza nadzieja? Gdzie rozpoczynasz swoje myślenie? Od kogo? Od czego? Co jest twoim fundamentem w myśleniu o przyszłości i o życiu? I chciałbym, żebyśmy może, czy mogę poprosić o wyświetlenie 8-9 wersetu. Jest tam, czy nie ma? Nie ma, to poproszę, żeby był. 8 jest. Dobra, to potem 9 będzie. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy tak zdobyli coś, co rzadko robimy, ale nie zaszkodzi nam zrobić. Powstańmy sobie i przeczytajmy wspólnie 8 i 9 werset. I chciałbym, jak będziesz to czytać, żebyś się zastanowił, czy to jest moje wyznanie wiary, a jeśli to nie jest twoje wyznanie wiary, czujesz, że w swoim sercu tak naprawdę w 100% nie możesz powiedzieć, że właśnie tak czuję, to po prostu chciałbym cię zachęcić do prośby, do Boga, żeby tak, żeby było. Po prostu poproś, Panie Boże, żeby to było moje wyznanie wiary, żeby to faktycznie wyrażało moje serce, żeby to faktycznie wyrażało to, co w swoim sercu mam. I dziękujmy Bogu za to, że jest wierny, i że jest pośród nas, tu teraz, niezależnie od tego, przez co mamy przejść, niezależnie od tego, co się z nami dzieje, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, w jakim jesteśmy otoczeniu. Jesteśmy gotowi od 8 wersetu? Uwaga, zaczynamy. Który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zachęcam do modlitwy.